Dworczyk ogłosił zmiany w Narodowym Programie Szczepień. Od 10 maja każdy dorosły może się zaszczepić, może się zarejestrować na szczepienie. Tymczasem w momencie, kiedy mamy najwyższe wskaźniki zgonów, w internecie pojawiają się materiały stosujące psychomanipulacje niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Jak się przed nimi chronić? O tym porozmawiam dzisiaj z moim gościem, Małgorzata Kubicka-Frączek. Zapraszam. Witam Was. Moim gościem dzisiaj jest przedsiębiorca, prawnik, pan Mariusz Michałek. Witam serdecznie.
Witam.
I porozmawiamy początkowo o Narodowym Programie Szczepień. Jak na razie Polska, jeśli chodzi o walkę z pandemią, jest na niechlubnym, bardzo wysokim miejscu. Jest to 4. miejsce w świecie, jeśli chodzi o przeliczenie na ilości zgonów na 1000 mieszkańców. No i niestety stale na bardzo dalekim miejscu, w samym ogonie, jeśli chodzi o testowanie. I tutaj raczej straciłam już nadzieję na to, że cokolwiek się poprawi. Z pozytywów obserwujemy przełamanie się chyba tej trzeciej fali pandemii. Przynajmniej sytuacja w szpitalach covidowych raczej już się nie pogarsza. Niestety do tej pory skutkowało to zgonem ponad 63,5 tysiąca Polaków na COVID. Nie ujmując tutaj tych zgonów niezwiązanych z COVID, ale związanych jak najbardziej z pandemią. A zatem jeśli chodzi o Narodowy Program Szczepień. Jak oceniłby pan tempo szczepień w Polsce? Czy do tej pory mamy powody do optymizmu?
Do tej pory tempo szczepień było uzależnione od ilości szczepionek. I było oparte o punkty szczepień głównie POZ, czyli lekarzy rodzinnych i jakichś punktów powiedzmy szpitalnych, ale to było związane z dostępem szczepionek. Natomiast w tej chwili, kiedy już zapowiada pan minister, że tych szczepionek ma być w zasadzie nieograniczona ilość, do tego dojdą może nawet nie punkty szczepień, tylko nazwijmy to, to już będą takie duże przedsiębiorstwa szczepienne, no to zdecydowanie ta sytuacja powinna się zmienić na lepsze, zważywszy na to, że mają być uwolnione wszystkie roczniki, za wyjątkiem dzieci, tak? Aczkolwiek tam trwają badania, żeby również dopuścić szczepienie dzieci młodszych niż tam 13-15 lat. Natomiast wydaje się, że od maja ta sytuacja powinna ulec diametralnej poprawie w stosunku do tego, co było do tej pory.
No, rząd uważa, że jak do tej pory radził sobie całkiem nieźle. Zresztą rzeczywiście był taki moment, w którym mieliśmy jedno z czołowych miejsc w Europie, jeśli chodzi o wyszczepialność. W momencie, kiedy tam te dawki szczepionek większej ilości pojawiły się w innych krajach, to w tej chwili spadliśmy z tego miejsca w rankingu. Jesteśmy już na odległym miejscu. Na pierwszym chyba w tej chwili jest Hiszpania, ale wyprzedza nas też Francja, Włochy, Niemcy. I pytanie takie, no jak zwiększyć to tempo szczepień, bo rozumiem, że w tej chwili będzie większa ilość dostaw zdecydowanie, ale w tej chwili mamy tą taką centralizację, jeśli chodzi o dyspozycję szczepionkami, rozsyłanie ich. Wiadomo, że przy takiej dużej ilości szczepionek ten centralny sposób planowania się zatka. W związku z czym, jakie rozwiązania rządu wydają się panu dobre, jako praktykowi prowadzącemu dwa punkty szczepień?
No, ja jestem tutaj jakby na tej ostatniej linii. Nie jestem decydentem, ani nie mam wpływu na decyzję. Natomiast rzeczywiście cały ten system od początku i teraz sądzę będzie się opierał o centralne sterowanie, czyli będzie to dalej tak samo jak jest. I niezwykle ważną kwestią będzie tutaj logistyka. Ciężko mi powiedzieć, jak jesteśmy przygotowani na tak duży wysiłek logistyczny. Nie chcę tego oceniać. Na pewno będzie to jakościowo inaczej niż było do tej pory. Do tej pory sytuacja wyglądała tak, że nie było tych szczepionek aż tak dużo. czemu akurat jest w ten sposób, że spadliśmy na kolejne pozycje? A no właśnie sądzę dlatego, że doszło do sytuacji, w której inne kraje zaczęły sobie lepiej radzić z logistyką, zaczęły sobie organizować duże punkty szczepień, zaczęły mieć dostawy szczepionek w dużych ilościach i my jako Polska wprowadzamy to nieco później. Jak sobie poradzimy, ciężko mi powiedzieć, ale jeżeli wierzyć zapewnieniom, no to powinno to pójść całkiem nieźle. Myślę, że bardzo ważną rzeczą, która jest zapowiadana i od której zależy sukces, to jest właśnie uwolnienie wszystkich roczników. I to uczyniono. Myślę, że to mocno poprawi, jakby to powiedzieć, wydolność. W moim przekonaniu od początku, ja myślałem, że będą dwa modele. Pierwszy, że one się nie będą mieszać. Pierwszy model, o jakim myślałem, to było to, żeby wszystkie POZ-y, czyli lekarze rodzinni, żeby dostali po prostu może niemożliwość, tylko nawet nakaz wyszczepienia wszystkich swoich pacjentów, albo żeby to były wzorem na przykład Izraela, czy specjalne punkty szczepień, duże, koncentrujące duże ilości lekarzy, którzy po prostu mają dużą wydolność. W tej chwili widać, że to jest taki model hybrydowy. Mam nadzieję, że to będzie wydolne. Martwię się logistyką po prostu, bo szczepionka szczepionce nierówna. Nie wszyscy są zainteresowani wszystkimi szczepionkami, tylko chcą mieć dany model. Też obawiam się, że to może w jakimś stopniu wpłynąć na wyszczepialność. W tym sensie, że ktoś będzie chciał szczepionkę X, ktoś inny szczepionkę Y i będzie tego szukał.
No tutaj też portale medyczne podają, że odstajemy głównie logistycznie, czyli logistyka może być jednym z większych problemów. Dla przykładu w Irlandii ten krajowy program szczepień oparty jest o założenie, że od momentu wylądowania transportu do momentu pojawienia się szczepionki w punkcie szczepień ma minąć maksymalnie 24 godziny. U nas jest to tydzień do dwóch tygodni. No to jest ogromna różnica logistyczna. A drugie pytanie w takim razie, jeśli chodzi o te duże punkty szczepień. Czy rzeczywiście rząd przygotował się na to, żeby było zgromadzenie w tych punktach szczepień dużej ilości lekarzy, którzy mogliby masowo rzeczywiście kwalifikować, szczepienia się odbywać? Czy to jest w ten sposób przygotowywane?
Według mojej wiedzy jest rozporządzenie, którego treści dokładnie nie znam, ale jest to rozporządzenie rozszerzające jakby zakres osób, które mogą kwalifikować. Nie będą to tylko lekarze, ale będą to również studenci bądź inne osoby medyczne, na przykład farmaceuci, na przykład rehabilitanci, którzy będą mogli zajmować się szczepieniem. Dokładnie nie znam tego rozporządzenia, jego treści, bo dzisiaj je przeczytałem, ale myślę, że wszystko zmierza właśnie w takim kierunku, bo tu rzeczywiście jest to tak zwane wąskie gardło. Ilość lekarzy, ilość medyków w ogóle, bo i pielęgniarek też. Natomiast rzeczywiście tak, logistyka w jakimś stopniu, to o czym wspomniałem, może być problemem i sądzę, że będzie, ale mam nadzieję, że sobie z tym państwo polskie poradzi. I dobrze by było, żeby sobie poradziło, bo oczekiwania są ogromne, tak, w tym momencie, dlatego że wszyscy chcą być wyszczepieni.
No na razie popyt na pewno zdecydowanie przewyższa podaż i rzeczywiście, znaczy na pewno jest to dobry ruch, jeśli chodzi o rząd, uwolnienia tych wszystkich roczników. I od 10 maja każdy Polak powyżej 18 roku życia będzie mógł się zarejestrować na szczepienie. Tutaj też część lekarzy podnosi taki problem, że być może te młodsze roczniki nie będą aż tak chętne do szczepienia się. W ich przypadku, zwłaszcza takich 20-35, to zagrożenie zgonem z powodu COVID jest zdecydowanie mniejsze. A często są to osoby, które nie posiadają rodziny, nie mają też takich zachowań, powiedzmy, bardziej altruistycznych, społecznych, żeby ze względu na rodzinę na przykład się szczepić. I pytanie, czy rząd tutaj myśli albo ogłaszał jakieś strategie takie komunikacyjne, jeśli chodzi o dotarcie do tych grup młodszych, żeby ich zachęcić do szczepienia?
Nic mi nie wiadomo na temat takich opracowań. Myślę, że po prostu to jest indywidualną sprawą każdego człowieka, młodego również. Ale spójrzmy na to może szerzej. Pierwsza sprawa jest taka, że 100 lat temu Hiszpanka, która zdziesiątkowała, która pochłonęła co najmniej 50 milionów ofiar, w pierwszej fazie, trwała ona ponad rok, w pierwszej fazie pochłaniała osoby starsze, ale w drugiej fazie, czyli właśnie na wiosnę 18 zdaje się roku, czy 19, już to były osoby młode, w wieku 40-20 lat. Dzisiaj, kiedy rozmawiam z lekarzami, którzy kwalifikują, to są głównie klinicyści, młodzi ludzie, którzy dyżurują na SOR-ach, w szpitalach, powiedzmy, które przyjmują osoby z COVID-em. Nie powiem, że są przerażeni, ale bardzo mocno pojawia się takie zdziwienie i może nawet przerażenie, że nie ma starszych ludzi na OIOM-ach w ciężkim stanie. Są coraz młodsi, 30-40 lat w ciężkim stanie z burzą cytokinową, pani doktor wie, w czym rzecz, więc to nie jest tak, że COVID dotyka mocno tylko starsze osoby, ale sięga po coraz młodsze i też z własnej praktyki obserwuję osoby, które deklarowały się jako antyszczepionkowi. Niedawno była taka właśnie sytuacja, kiedy komuś zmarł brat w wieku 30 kilku lat bez chorób współistniejących, a jednocześnie okazało się, że ten antyszczepionkowiec natychmiast był zainteresowany szczepieniem siebie i swojej rodziny.
No szkoda, że dopiero po takim ciężkim przejściu. Ale rzeczywiście ja wśród swoich znajomych też, jak rozmawiam, zwłaszcza anestezjologów, to podają, że rzeczywiście coraz częściej do takiej dekompensacji oddechowej dochodzi u osób młodych, 30-letnich. A przejście przez oddział intensywnej terapii na oddziale anestezjologicznym to nie jest tak, że ktoś, kto tam przebywał tydzień czy więcej, to później jest po prostu ozdrowieńcem i jest okej. Anestezjolodzy mówią, że jeśli uda im się uratować od śmierci 30% osób, to po prostu są dumni. Także to są naprawdę już przy takich ciężkich COVID-ach, gdzie trafia się pod respirator, to naprawdę 50-50. Można równie dobrze nie przeżyć tego doświadczenia. Także serdecznie odradzam tym, którzy twierdzą, że ta choroba to jest tak jak troszeczkę inna grypka. I dlatego też zachęcam do szczepienia, bo oczywiście też tak jak i wielu lekarzy na samym początku, kiedy jeszcze nie wiadomo było, czy pojawi się jakaś szczepionka, pojawiła się dość szybko, nie wiadomo było na początku jaka. Każdy miał jakieś tam wątpliwości, tak samo jeśli chodzi o tą technologię mRNA, która była zupełnie nowa i na początku przecież w firmie Pfizer dostawało się właśnie dlatego, że ta technologia mRNA miała zmieniać nam genom czy coś tego typu. Natomiast przeglądając badania, a przeglądając różne wykresy, artykuły medyczne, czy jakiekolwiek badania statystyczne dotyczące pandemii, no człowiek zyskuje jakąś wiedzę, musi sobie przemyśleć, rozważyć niektóre rzeczy, ale trzymać się przede wszystkim faktów. I dlatego w tej chwili, jeśli chodzi o szczepienia, to najbardziej chciałabym zwrócić Waszą uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze, nie mamy obecnie żadnego innego sposobu zwalczenia epidemii. Czy nam się to podoba, czy się nie podoba. I jeśli chodzi o szczepionki, jest dostęp do badań klinicznych. Poza badaniami klinicznymi mamy w tej chwili doświadczenia wynikające z stosowania społecznie tych szczepionek w krajach takich jak chociażby Izrael czy Wielka Brytania, które zdołały opanować trzecią falę pandemii właśnie dzięki wyszczepieniu dużej populacji społeczeństwa. Druga rzecz, poza tym, że jest to w tej chwili jedyna rzecz, to COVID jest naprawdę chorobą ciężką, chorobą w bardzo dużym odsetku długotrwałą, gdzie 4 tygodnie, nawet do 12 tygodni powikłań poszczepiennych, to nie jest nic szczególnie rzadkiego. I trzecia rzecz, nie ma w tej chwili żadnego leku, który można by było po prostu podać pacjentowi od razu w momencie stwierdzenia, że ma dodatni test. Jeśli wymaz wychodzi dodatni, to zasadniczo z tego jeszcze nic nie wynika. Owszem, stosuje się wiele leków, nie ma jednego tylko leku na COVID, ale stosuje się go z reguły w COVID ciężkim albo COVID umiarkowanym. Natomiast nie ma dostępnego leku, który można by po prostu się wyleczyć w domu, kupując lek w aptece. Więc z tego chociażby względu, z tych trzech punktów powinniśmy rozważyć szczepienie.
Ja może dodam jeszcze, że tutaj pani doktor stwierdziła, że jak przekonać te osoby 20-30 lat w tych newralgicznym momencie życia, kiedy ludziom się wydaje, sam to wiem, że są nieśmiertelni. Niestety fakty pokazują coś innego i rzeczywiście COVID sięga po osoby coraz młodsze i rzeczywiście należy zwrócić uwagę na to i rozważyć szczepienie. Dodatkowym takim elementem, który mógłby wpłynąć na to, żeby taka decyzja została podjęta, jest to, że no jednak kraje europejskie, nie tylko kraje europejskie, ale cywilizowane, światowe będą zwracały na to uwagę przy fluktuacji, przy podróżach, żeby jeśli wyszczepią swoją populację, to nie będą chcieli, żeby ktokolwiek do nich przyjeżdżał, kto nie jest przebadany, czy powiedzmy, kto może być chory, więc na pewno będą żądać albo testów, które są drogie, tak? albo kwarantanny, albo będą żądać świadectwa wyszczepienia. W tym kierunku to
już się dzieje.
To pójdzie.
Znaczy w sensie albo jest w planach, albo się dzieje, bo wiem, że jest to, na przykład taki zielony korytarz między Izraelem a Wielką Brytanią.
To już się dzieje. Grecja na przykład to wprowadziła już. Więc każdy kraj, któremu na tym zależy, będzie to wprowadzał. To nie jest niezależne od WHO. Po prostu każdy kraj, który wyszczepi swoich obywateli, będzie chciał, żeby oni byli zdrowi. I będzie dbał o to, żeby te osoby przyjezdne ich nie zarażały.
Myślę też, że dobrym pomysłem mogłaby być promocja szczepienia w takich punktach typu salony piękności, kluby fitness, siłownie. Dlatego, że ludzie chcą z tego korzystać. Wiadomo, że tam dużo osób się przywija, chociażby na takiej siłowni. Każda osoba, która przyjdzie z COVID i na przykład zarazi kogoś prowadzącego taki punkt, no naraża wszystkich, którzy by chcieli skorzystać z tego, że aktualnie jest kwarantanna i nie można skorzystać z siłowni, z klubu fitness. Tak samo zresztą powinny być tego typu promocje u okulistów, u fizjoterapeutów, u stomatologów. Po prostu dlatego, że wszyscy chcą korzystać czy z formy rozrywki, czy jakiejś rekreacji i sportu, czy z dostępu do państwowej czy prywatnej służby zdrowia, czy możliwości upiększania się, pójścia do fryzjera. I mając na myśli to, czyli w swoim dobrze pojętym interesie, też warto rozważyć zaszczepienie się po prostu.
Tak, no, nie chciałbym sięgać tutaj po takie mocniejsze argumenty. Zaraz podniosły się głosy przeciwne, że na przykład można by uzależnić wejście do takiego punktu, na przykład fitness, od negatywnego wyniku na COVID, bądź zaszczepienia się. Tak?
Tak próbowały też linie lotnicze i wycofały się z tego, no ale wiadomo, że na logikę będą musiały jakiś konsensus znaleźć między bezpieczeństwem, a powiedzmy naciskiem na wolność ludzi.
Myślę, że wrócą do tego, dlatego że wcześniej próbowały, ale przy niewielkiej ilości osób, które były wyszczepione. W tej chwili zbliżamy się do półmetka. Jeśli powiedzmy to przekroczy 50%, to już nie będzie takiej sytuacji, że to ci niewyszczepieni będą mniejszością i ta sytuacja się zmieni. Ten punkt ciężkości się przesunie i to oni będą, ci wyszczepieni będą tym punktem odniesienia.
No inaczej musieliby powtarzać powiedzmy test PCR, który jest najdokładniejszym testem, ale też nie można go mieć o tak po prostu na życzenie. Też kosztuje, także zabiegać o to przy każdej możliwości wyjazdu dla całej rodziny wcale też nie jest tak łatwo. No i właśnie, a w tej sytuacji, w sytuacji wcale nie najweselszej w Polsce, gdzie liczba zgonów przekracza 600, 700 na dobę, jednocześnie pojawiają się informacje na portalach społecznościowych, pojawiają się filmiki na YouTubie, gdzie jacyś mądrzy inaczej mają swoje teorie na temat tego, jak się chronić przed pandemią, co jest głupotą, opowiadają, że testy są nieprawdziwe, że pacjentów w szpitalach w ogóle nie ma. I teraz z jednej strony ja to przesłuchałam i stwierdziłam, że rzeczywiście strasznie głupie rzeczy, ale jednocześnie sprawdziłam wyświetlenia i na przykład opowiadanie zamaskowanego człowieka, który plecie różne głupoty na temat pandemii, osiągnęło ponad 2,5 miliona wyświetleń. Jestem przerażona tym, że ludzie tak łatwo dają się zmanipulować, że nic dla nich nie znaczy badania, wykresy, to co mówią lekarze, to co mówią anestezjolodzy, którzy bezpośrednio sami dzień w dzień stykają się z naprawdę ciężkimi chorobami, z naprawdę wielką ilością zgonów tych pacjentów, co też przekłada się na ich zdrowie i fizyczne, i psychiczne. I że jednocześnie wychodzi jedna zamaskowana osoba i jest w stanie wywrócić 2,5 miliona osobom wszystko w głowie na temat tego, co do tej pory słyszeli. Jak to się w ogóle dzieje, że tacy jesteśmy podatni na takie psychomanipulacje?
Ktoś kiedyś powiedział, że mądrość jest ograniczona, a głupota nie i dlatego triumfuje. To jest dowód na to w moim przekonaniu, z tym, że w tym wypadku nie jest to śmieszne, dlatego że w moim przekonaniu powinno to być karalne, dlatego że ma wpływ bardzo negatywny na zdrowie i życie ludzi, którzy oglądając taki filmik mogą dojść do błędnych wniosków. Nawet zakładając, że ten film mógłby być w jakimś stopniu prawdziwy, jest on szkodliwy, dlatego że pokazuje coś, co mogło wystąpić marginalnie. Dowody są zupełnie inne. Natomiast w moim przekonaniu ten filmik jest manipulacją. Jest po prostu manipulacją, która ma wpłynąć na lęki społeczeństwa, na pewien rodzaj obaw, czy też może przekonania o spiskowej teorii, o wszczepianiu jakichś dziwnych urządzeń za pomocą szczepionek, czyli wszystkie teorie antyszczepionkowe, które były obecne od samego początku i które nie mają nic wspólnego z wiedzą, z dowodami czy z nauką, ale żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie to ilość wyświetleń decyduje o tym, kto jest fachowcem, a nie tytuł profesora czy doświadczenie. Na to nie zwraca uwagi, bo to jest nudne. Natomiast to, że wyjdzie sobie ktoś, gdzie zupełnie nie wiemy, kto to jest, zupełnie nie wiemy, czy to, co mówi, to, co robi, te rekwizyty, które przedstawia, mówimy o tym filmiku, słynnym, tak, z człowiekiem, który przebrany w strój ratownika opowiada, jakie to jest wszystko zmanipulowane. Więc generalnie rzecz biorąc, ja uważam, że to jest tak, że to on, ten człowiek, który tam jest, bądź ten, który kreślił ten film, to on manipuluje, on jest manipulatorem. Celem tego jest bardzo prosta rzecz, ilość wyświetleń, a nikt nie liczy się z ilością ofiar, czyli ludzi, którzy pomyślą, że to jest prawda. A to oczywiście nie jest prawda, a nawet gdyby w jakimś stopniu była, to ona jest absolutnie marginalna. Być może, no bo rzeczywiście zdarza, no nikt nie powiedział, że testy są testami w 100% pewnymi. Każdy test jest tam, ma 99%, tak? Zawsze jest 1% niepewności, mogą się trafić fałszywie dodatnie, fałszywie ujemne, ale nie możemy mówić, że 1 czy 0,5% decyduje o 99,5% skuteczności. No ale tam
ta zamaskowana osoba twierdzi, że w ogóle te testy są fałszywe. To nie chodzi o to, bo wiadomo, każdy lekarz wie, że część niewielka, znikoma tych testów może dać wynik fałszywie dodatni czy fałszywie ujemny, ale jednak jest to potężna pomoc diagnostyczna w walce z pandemią. I zresztą wystarczy Dokładnie. Zwrócić uwagę, że kiedy minister Niedzielski zarzucił strategiczne testowanie, no to epidemia wybuchła ze zdwojoną siłą. Także to, co robi ten człowiek, pokazując jakąś sztuczkę, gdzie sam nagrywa, jak ten test fałszywie pokazuje inny wynik, co samo w sobie już powinno zapalić czerwone światełko każdemu, kto to ogląda, pomijając kwestię zakrytej twarzy, bo jak macie świadomość, od początku pandemii, zresztą nie tylko lekarze, inne zawody medyczne również, wiele osób wypowiadało się, w tym wypowiadało się krytycznie, jeśli chodzi o decyzje rządu dotyczące walki z pandemią. Czy ktoś z was zadał sobie pytanie, z tych, którzy zalajkowali ten film, czy jakikolwiek lekarz, pracownik medyczny zakrył sobie przy tym twarz, udawał kogoś innego? No, już sam początek powinien być czymś, co zwróci waszą uwagę, że to jest jakiegoś rodzaju manipulacja.
Zdecydowanie tak. Ja odradzałbym generalnie sięganie i wiarę w cokolwiek, co nie ma autora, co nie ma podpisu, co jest anonimowe, a przede wszystkim bazuje na naszych fobiach, lękach, które wzmacnia zupełnie niepotrzebnie. W tym wypadku to powinno być moim zdaniem ścigane przez prokuraturę.
Dziwię się również, że pan Sumliński był taki mądry inaczej, żeby to jakby... No, swoim nazwiskiem podpisać. Też zastanawiałam się, dlaczego ludzie są chętni do oglądania takich rzeczy, bo na pewno fakt, że jest to pewnego rodzaju sensacja, coś innego niż nudne rzeczy, prawdziwe, które powtarza się, dotyczące dystansu, dotyczące maseczek, dotyczące szczepień, dotyczące takiego zdroworozsądkowego zachowania. Ale chyba też... Może też jest tak, że po prostu przyjmujemy takie informacje, które jakoś mają związek z naszym widzeniem świata, naszym światopoglądem. Czy te osoby są takie, nie wiem, zakręcone? Czy tylu jest wyznawców spiskowych teorii dziejów, takich zupełnie nieopartych na żadnych faktach?
Ciężko mi powiedzieć, natomiast taka moja prywatna dygresja jest taka, że my jako naród jesteśmy narodem takim, który... Jeżeli coś mu się narzuci i każe, no to szuka możliwości wyjścia, więc tym chętniej wyłapujemy jakieś takie, powiedzmy, informacje, które by wskazywały na to, że ta cała, powiedzmy, pandemia, w której się znajdujemy, może być czymś, jakimś zamachem na naszą wolność. Tylko radzę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to jest na całym świecie. To się dzieje na całym świecie. Natomiast... Nic nas nie zwalnia z tego, co tutaj pani doktor powiedziała, ze zdrowego rozsądku. Ten zdrowy rozsądek powinien być oparty o zdrowe zasady, nazwijmy to poparte konkretnymi danymi, czy wypowiedziane przez osoby, co do których można się zwrócić, czy wobec których można nawet wyciągnąć konsekwencje. W tym wypadku proszę pokazać, jak można wyciągnąć konsekwencje wobec tej osoby. Gdyby się myliła, gdyby jednak się okazało, że się myli. My nie wiemy, kto jest autorem, my nie wiemy,
Nie podał na nie, na czym się opiera, na niczym pewnie się nie opiera.
Tak,
więc...
tak, to po prostu danych. Działa podprogowo, działa na wyobraźnię i no, tak jak powiedziałem na początku, no po prostu jest żerowanie na czyjejś głupocie, bo nie sądzę, żeby ktoś, kto jest autorem tego filmu, zrobił to z głupoty. Sądzę, że to jest celowa manipulacja, która ma za zadanie trafienie w nasze jakieś tam obawy jako obywateli, że może akurat jest tak, jak ten ktoś mówi. Tak? I byłoby to śmieszne, gdyby nie fakt, że może komuś, że może kogoś doprowadzić do śmierci albo ciężkiego przechorowania, bo ktoś będzie się bał szczepionki i wtedy nie zaszczepi się i może
tym bardziej
umrzeć.
Właśnie, że może to owocować zachorowaniami i zgonami wielu osób. Poza tym, jeśli rzeczywiście taka osoba, która twierdzi, że jest medykiem, jest ratownikiem medycznym i obserwuje aż tak wielkie przekręty w szpitalach, no to szczerze mówiąc, jakby miała minimum kręgosłupa moralnego, to powinna z tymi rewelacjami zgłosić się na policję, a nie maskować się.
Zdecydowanie tak.
I stawać przed kamerami, właśnie nawet stawać plecami do kamery i opowiadać, oplatać tego typu pierdoły.
Zdecydowanie tak. Jest to jego obowiązek jako każdego obywatela, który wykrył nieprawidłowość.
Natomiast tych, którzy lajkują czy oglądają tego typu programy, zachęcam do tego, żeby pozyskiwali informacje, weryfikowali te informacje, zanim zalajkują, zanim takie coś podadzą dalej, bo to rzeczywiście może być groźne dla zdrowia i życia ludzi. Nie miejcie czegoś takiego na sumieniu. Rzeczywiście chyba, no można, trudno mi powiedzieć, czy ten człowiek był aż tak głupi. Według mnie rzeczywiście prawdopodobnie może to być chciwość, w sensie no, ta ilość wyświetleń na pewno się przekłada na konkretne finanse. Ewentualnie nawet może to być po prostu sianie dezinformacji takiej, która jest groźna dla danego państwa. Chociaż tak jak pan powiedział, no, nawet trudno tutaj takiego namierzyć, nie podał żadnych swoich danych.
Albo osobami publikującymi czy rozpowszechniającymi tego typu rzeczy.
A wszystkim innym naprawdę samodzielne myślenie jest rzeczą, którą trzeba się uczyć, bo to nie jest coś takiego, co jest po prostu od tak o. I nie mówię, że nie należy zastanawiać się nad niektórymi rzeczami, które dzieją się w świecie, bo rzeczywiście no, nawet takie to, że jest pandemia, wiele rządów będzie wykorzystywało dla swoich celów. Ale niezależnie od tego, nawet jak mamy jakieś koncepcje, no to trzeba to pozyskać informacje na ten temat z różnych źródeł, zweryfikować, zastanowić się, czy to ma sens, czy to nie jest niebezpieczne. To w tym przypadku jest to bardzo niebezpieczne. Tutaj jeszcze mam innego rodzaju manipulację, która funkcjonuje bodajże na WhatsAppie. Jest to informacja o grzechu śmiertelnym. Każdy, kto zaszczepi się lub będzie chciał się zaszczepić, popełnia grzech śmiertelny. Żaden wierzący nie może poddać się szczepieniu szczepionkami, które wszystkie zrobione są z płodów. To mocny grzech śmiertelny. I jak należy się chronić? Otóż każda rodzina powinna, tak jak wiele wierzących rodzin, wystawić w oknie chroniący święty obraz lub krzyż. Nikt z osób z takich domów nie umarł i nie trafił do szpitala. I tak samo ta informacja bez żadnego podpisu, ale funkcjonuje jednak na WhatsAppie i ludzie podają to dalej po prostu. Także tak samo to są rzeczy śmiertelnie niebezpieczne. Tego typu dezinformacja, tego typu decyzje, które ktoś przeczyta, jeśli rzeczywiście w jakiś sposób religijny spowoduje to, że nie zaszczepi się, jest niebezpieczna w tym sensie, że nawet powiem tak, takie badania z Izraela. Otóż państwo, które poradziło sobie z pandemią i w tej chwili poproszę jeszcze o wykres Izraela, o wykres spadku ich ilości zakażeń i śmiertelności na COVID. W tej chwili to jest naprawdę no, bliskie zeru. robili między innymi badania i stwierdzili, że każde 100 tysięcy zaszczepionych osób to jest 15 zgonów mniej. I owszem, może się wydawać, że 15 zgonów to nie jest nic takiego. W końcu w tej chwili w Polsce umarło 63,5 tysiąca osób łącznie od początku pandemii. Takich, którzy mają mieli stwierdzony test dodatni. Natomiast wyobraź sobie taką sytuację. Weź sobie wszystkich swoich znajomych, starszych, młodszych i wskaż te 15 osób, które miałyby umrzeć. Dlatego no, to są potwornie niebezpieczne rzeczy i chciałabym was zachęcić do stosowania takiej zasady ograniczonego zaufania do tego, co ktoś wam podsyła, do sprawdzenia tego, do zastanowienia się, czy jak coś wysyłacie, to rzeczywiście przyczyniacie się do tego, że te osoby, które to odbiorą, postąpią bardziej rozsądnie, czy wręcz przeciwnie, będzie to działało w tym kierunku, że narażacie coraz więcej osób na chorobę, na pobyt w szpitalu, a być może na zgon. Może pan chciałby jakiś apel wystosować do widzów?
W zasadzie to mogę się tylko podpisać pod tym, co powiedziała pani doktor. Zdecydowanie tak. Każdy człowiek, który wpadnie na taki pomysł szerzenia pod jakimkolwiek hasłem informacji o szkodliwości szczepień, a w zasadzie, który namawia do nieszczepienia się, albo neguje w ogóle istnienie COVID jako choroby, czy SARS-u jako wirusa wywołującego COVID, moim zdaniem jest niebezpieczne. W zasadzie jego działalność jest niebezpieczna. Dlaczego? Dlatego, że nawet jedno istnienie, które mogłoby które w wyniku jego działań przestałoby istnieć, czyli doprowadziłby tym do śmierci nawet jednej osoby, powinno być karalne. Dlaczego? Dlatego, że jest w prawie karnym takie sformułowanie, które mówi o spowodowaniu śmierci w sposób nieumyślny. Czyli jeżeli swoim działaniem obejmuje fakt, że moim działaniem mogę doprowadzić do czyjejś śmierci i jestem na tyle inteligentny i przytomny, że działając, nawet jeśli nie zamierzam doprowadzić do śmierci, to powinienem był i mogłem przewidzieć to, że ktoś z osób czytających może to odczytać jako rzecz, która go odwiedzie od decyzji o szczepieniu i tym samym doprowadzam do nieumyślnego spowodowania śmierci. I dalej twierdzę, że tego typu działania, jest ich więcej oczywiście, pod niektórymi podpisują się nawet osoby z imienia i nazwiska, powinny być ścigane przez prokuraturę jako czyny zabronione.
Czyli apelujemy o zdrowy rozsądek. Szczepionka jest dobrowolna. Każdy rozważyć powinien to racjonalnie. Jeśli ma wątpliwości, może zapytać chociażby swojego lekarza prowadzącego. Natomiast przesyłanie tego typu filmików z dezinformacją, z psychomanipulacją, które zaszkodzą wszystkim osobom, do których to wysyłacie, jest zupełnie nieodpowiedzialnym zachowaniem. Dlatego apeluję o zdrowy rozsądek, o weryfikowanie informacji. Moim gościem był dzisiaj pan Mariusz Michałek. Bardzo dziękuję za udział.
Dziękuję również Państwu.
Dziękuję Państwu. Do widzenia.